Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj kolejny tydzień, kiedy będziemy obalać neuromity.
Kontynuujemy temat z poprzedniego tygodnia, natomiast jako, że obalamy mity, które nadesłaliście nam w okienku na Instagramie i przy okazji sobie trochę ogadamy o tych różnych zagadnieniach z Olą Piejką, naszą gościnią, no to chyba nie jest jakaś kontynuacja. Myślę, że możecie posłuchać tego odcinka, a potem tego pierwszego. Dowolnie, możecie wymiennie co pół godziny zamieniać. Myślę, że będzie to zrozumiałe. Tak, do przypomnienia jest z nami Ola Piejka, czyli doktorantka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk i członkini Fundacji Można Zwariować.
Cześć, miło mi bardzo.
No jako, że już tutaj siedzimy drugą godzinę i nagrywamy, to może taka szybka rundka, co się u was zmieniło, dziewczyny?
Ja mam wrażenie, że jestem bardzo nawodniona. Ponieważ jestem chora i im więcej wypiję wody, tym mniej kaszlę. Więc to jest taka nowa zależność, jaką odkryłam.
Ola, a co u ciebie?
Ja zaczęłam się coraz bardziej frustrować stanem mojego komputera, ale mam nadzieję, że dojdziemy do końca tego odcinka bez większych przypałów i usterek. Także jestem gotowa do działania.
Wow, ta rundka jest taka bardzo raw.
Aż nie wiem, co powiedzieć.
Powiedz jakąś prawdę.
Mnie też czasami frustruje mój komputer. Też mam pod ręką higienę nosa Sterimar. Także słuchajcie, no lecimy z tym odcinkiem. Pierwszą część tego odcinka zakończyłyśmy wspomnieniem książki Bessela van der Kolka Strach ucieleśniony, która jest bardzo instagramowa, bardzo uwielbiana przez wszystkich. I Ola słusznie zwróciłaś uwagę, że jest tam parę mitów, które powielają się w zasadzie nie tylko w tej książce, ale naprawdę w wielu, wielu książkach. Nawet u Roberta Sapolskiego i to nawet w tej nowszej książce, czyli Zachowuj się, czyli taka teoria nazywana mózgiem trójdzielnym lub trójjedynym, która mówi o tym właśnie podziale na trzy części naszego mózgu, czyli część tą najstarszą, pradawną gadzią, potem układ limbiczny, który oczywiście wiąże się z emocjami i korę, która jest tym najnowszym nabytkiem naszej ewolucji, właśnie tą częścią taką analityczną, racjonalną, myśleniową, myślącą. No i okazuje się, że kiedy pisałam swoją książkę, to dowiedziałam się tego właśnie od ciebie, Ola, że niekoniecznie tak jest i nawet jeśli książka została wydana rok wcześniej, to nadal może mieć może nie tyle przekłamanie, ale uproszczenie. Bo myślę, że ta teoria jest nadal tak aktywna właśnie w tej popularno-naukowej literaturze, bo po prostu jest prosta i nam dużo rzeczy tłumaczy, że no są te trzy części, każda z nich ma trochę inne funkcje, ta gadzia utrzymuje nas przy życiu, tutaj emocje, rozum, no i wszystko pięknie. No ale tak jak mnie uświadomiłaś, nie do końca tak jest, bo to założenie opiera się na bardzo starym odkryciu jeszcze z czasów przed rezonansu magnetycznego i tak dalej. Powiedz może, jak właściwie jest. Oświeć nas. Popraw tych wszystkich starych dziadów, którzy wypisują te bzdury w swoich książkach.
Jestem tutaj przede wszystkim tubą takiej badaczki Lisy Feldman-Barrett, która toczy swoją krucjatę przeciwko temu mitowi. Pojawia się we wszystkich możliwych outletach medialnych, żeby mówić, że tak już nie myślimy o mózgu.
Tak, ale też chyba wspominana często przez nią Barbara Finlay, która dostarczyła jakichś dowodów naukowych na ten temat.
Tak, to znaczy rzeczywiście jakiś taki ciężar dowodów się powoli gromadził na przestrzeni lat, bo z tym mózgiem trójdzielnym, trójjedynym, w zależności od tłumaczenia jest to w ogóle dziwne pojęcie, to po angielsku brzmi triune brain, więc to tłumaczenie na trójjedyny jest takie dziwnie religijne.
No jakiś neologizm.
Tak, no ale trzeba sobie radzić w polskim języku. To jest koncepcja stworzona przez Paula McLeana, doktora Paula McLeana w latach 50., która wydaje mi się, że trzyma się tak dobrze w naszej kulturze, bo ona ma w ogóle bardzo długie korzenie, to znaczy już Platon mówił, już Arystoteles mówił, że nasza psychika jest podzielona na trzy części. U Platona to było psyche, która dzieliła się na rozsądek, na ten logos, tę najwyższą część, na pożądliwości, nasze pasje i na popędliwości, na popędy, czyli patos, emocje, ale rozumiane tak bardzo nisko. A z kolei Arystoteles mówił o trzech duszach. Mówił, że mamy duszę wegetatywną, którą dzielimy z roślinami i zwierzętami. Mamy duszę zmysłową, którą dzielimy ze zwierzętami. No i mamy tę duszę rozumną, która jest przynależna tylko nam, tylko ludziom. Więc ta taka filogenetyczna iluzja tego, że razem z rozwojem gatunku nabieramy na jakichś takich bardziej wysublimowanych właściwościach, znalazła po prostu odzwierciedlenie w tej koncepcji Maclina, w której on to jakby zobrazował po prostu mówiąc o architekturze naszego mózgu, że mamy ten mózg gadzi, na który składa się pień mózgu i różne struktury dookoła niego, układ limbiczny, czyli te struktury emocjonalne, no i kory właśnie, która służy nam do działań rozumowych i która hamuje nas, te wszystkie nasze popędliwości i pożądliwości stara się jakoś ujarzmić. No i rzeczywiście on tę koncepcję stworzył, tak jak Ania mówiła, w takim czasie, kiedy metody badania mózgu i badania też samej tkanki mózgowej u ludzi, ale też u zwierząt przede wszystkim były jeszcze dosyć ograniczone, a kiedy pojawiły się nowe metody, które pozwalały nie tylko oglądać kolejne te plastry mózgu, ale też pozwalały lepiej wejrzeć w ich ślad genetyczny, pozwoliły nam zobaczyć, że te struktury, które myśleliśmy, że są filogenetycznie, czyli właśnie tak rozwojowo-gatunkowo, tak bardzo różne od naszych, tak naprawdę dzielą z naszymi strukturami te same korzenie genetyczne. To znaczy, że po prostu jakby pochodzą z tej samej tkanki, z tej samej materii, nie są niczym nowym, niczym, co nagle wyewoluowało ad ovo.
Nie wyróżniają się chyba jednak nasze mózgi tak bardzo od innych ssaków, jakby ta teoria sugerowała, no bo to, że my mamy jakiś tam mózg gadzi i nagle jeszcze jakieś dwie warstwy na tym, no to by tłumaczyło, że jesteśmy jakimiś nadsakami, no a okazuje się, że nie wiem, jakaś krówka czy pies też mają korę nową, tylko może nie aż tak rozwiniętą, nie tak pofałdowaną i nie wiem, no wiele zwierząt objętościowo ma też pewnie większe mózgi niż człowiek. To też wiadomo, że wielkość nie jest jedyną właściwością mówiącą o zaawansowaniu czy stopniu rozwoju.
Przy czym rzeczywiście takie bardziej współczesne konceptualizacje mówią o tym, że to, co odróżnia od siebie gatunki i to, co pozwala właśnie na zmianę architektury funkcjonalnej i strukturalnej mózgu, to właśnie zwiększenie się obszaru samego mózgu, samej masy neuronalnej, z którą mamy do czynienia, co z kolei pozwala na większą specjalizację poszczególnych jej struktur. Bo jak spojrzymy na, nie wiem, obszar pierwszorzędowej kory ruchowej u myszy, to ona jest malutka, u nas jest na przykład większa i mamy kolejne jakieś tam podobszary. I moglibyśmy powiedzieć, że u nas to jest jakaś inna materia. Ale jak się przyjrzymy jej genetycznie, to widzimy, że tak nie jest, że to są jakby jakościowo te same rzeczy, tylko że przez to, że ich jest więcej, one jakby wyewoluowały też w masie, mogły się wyspecjalizować, mogły jakby zwiększyć szczegółowość tego przetwarzania bodźców, z którymi mają do czynienia. Więc rzeczywiście ta opowieść o tym, że się pojawiają jakieś nowe struktury, jakaś zupełnie nowa, boska, ludzka materia w tym mózgu jest nietrafiona i to, co się dzieje, to wiemy po prostu, że mózg nie tyle się rozwija w tym sensie, że zmienia się jakościowo, tylko się reorganizuje, że te struktury, które widzimy też u zupełnie innych gatunków, u innych zwierząt, są obecne i u nas, i u nich, ale u nas mają inną strukturę i w związku z tym poszczególne obszary mogą przejmować różne funkcje, inaczej wchodzić ze sobą w interakcję i z tej interakcji w takim emergentnym efekcie wydobywa się ten ludzki umysł, który nie jest w tym sensie jakościowo lepszy, tylko jest po prostu inny. Jest inną konstrukcją złożoną z tego samego materiału.
Ej, a taki dodatkowy neurofakt lub mit, który mi się przypomniał, nie mogę na naszej liście, ale może kojarzycie ten wątek, to, że mózg Homo sapiens urósł w rozmiarze w związku z tym, że ludzie zaczęli jeść mięso.
No, ja mogę powiedzieć, że generalnie, że tych teorii na temat czynników, które przyczyniły się do powiększenia tego nagłego wzrostu umysłu Homo sapiens jest dużo, albo wynikało to z tego, słyszałam takie teorie, że musieliśmy biegać, więc potrzebowaliśmy większej przestrzeni, żeby chłodzić.
Okej. Okay.
ta teoria ma sens, jak się ją opowie. Ja nie jestem w stanie tego opowiedzieć racjonalnie, nie dlatego, że to zupełnie nie wierzę, ale rzeczywiście po prostu nie pamiętam. Były inne teorie, które właśnie wiązały się ze zmianą diety, zmianą środowiska, z powiększeniem sieci społecznych.
Wynalezieniem ognia.
Z wynalezieniem ognia, dokładnie. To też jakby razem z tym, z tą teorią o mięsie, no bo ogień pomagał przetwarzać mięso, ale też w ogóle różne pokarmy i wydobywać z nich więcej wartości odżywczych. Tych teorii jest mnóstwo, ale nie mamy pojęcia. W sensie to jest w ogóle bardzo ciekawe, że ta głęboka historia gatunku ludzkiego jest zupełnie nierozpoznana. Myślę, że to jest jakaś taka kolejna granica do przekroczenia w antropologii, neuropsychologii, biologii, żeby historii, żeby móc zrozumieć, co działo się w tej zamierzchłej przeszłości. I jeśli chodzi o naszą biologię, jeśli chodzi o jakby stworzenie tych struktur społecznych, w których żyjemy teraz. Bo to jest też bardzo ciekawe, że my nie wiemy, dlaczego tak bardzo długo Homo sapiens funkcjonował cały czas w tym samym środowisku małych społeczności, a później nagle wystrzelił w stronę wielkich cywilizacji. Oczywiście to taki nie neuromit, ale taki historyczny mit. Nie było tak, że przyczyniło się do tego po prostu rolnictwo, bo to jest też taka historia opowiadana w szkołach, że było zbieractwo, łowiectwo, potem nagle rolnictwo, dzięki czemu mogliśmy zbudować cywilizację. Rolnictwo pojawiło się już wcześniej, zanim było, zanim jakby powstały te większe konglomeraty ludzkie i miejskie, i tak trochę stopniowo odchodziło, wracało w różnych kontekstach i później dopiero stało się takie bardzo powszechne. Więc my cały czas nie wiemy w ogóle, dlaczego ludzie tak długo nie stworzyli cywilizacji, skoro mieli dokładnie takie same mózgi jak my. Byli poznawczo tak samo oprzyrządowani jak my, ale to się nie działo. Więc to jest bardzo dużo ciekawych tajemnic, bardzo też gęsty, podatny grunt dla mitów, ale to jest rzeczywiście ciekawa zagadka do rozwiązania.
I teorii spiskowych.
I teorii spiskowych, dokładnie tak. Na przykład teorii o świętym grzybie, skoro już poruszyłyśmy w poprzednim odcinku temat psychodelików, jest również taka teoria o małpie na haju, która po prostu zasięgnęła porady przewodników grzybów i dzięki temu rozwinęła wyższą świadomość. Ale to już
bardzo możliwe.
Jedna z tych teorii.
Ale to, co jeszcze się łączy z tym mitem właśnie tej trzech części mózgów, czy właśnie jak Lisa Feldman-Barrett mówi, trzech mózgów w twojej głowie, to jest też to tłumaczenie właśnie tego, w jaki sposób myślimy i w jaki sposób przeżywamy emocje. I uderzyło mnie to, jak już po jakimś czasie robiłam powtórną lekturę też bardzo słynnej instagramowej książki, czyli Inteligencja Emocjonalna Daniela Golemana, kiedy właśnie on tłumaczył takie wybuchy emocji takim efektem amygdala hijack, czyli takie jakby porwanie ciała migdałowatego, takie uprowadzenie właśnie jakby całej energii teraz przez to ciało migdałowate, które po prostu produkuje nam te gorące emocje, no i ta kora przedczołowa wtedy w ogóle nie myśli, co też jakby daje nam takie poczucie, że okej, no wiecie, wkurzyłam się tam na żonę, męża, bo po prostu moje ciało migdałowate po prostu tak wystrzeliło, że w ogóle nie mogłem nic zrobić z tym, nie? I taki trochę mainsplaining, amygdala-splaining. Nie wiem, do czego to jeszcze porównać. I faktycznie z perspektywy, nie wiem, już chyba ponad 20 lat, jak ta książka miała swoje pierwsze wydanie, to chyba już w tym momencie w ogóle nie ma żadnego uzasadnienia, bo nawet jak próbowałam wyszukiwać ten termin, który tam jest użyty, właśnie amygdala hijack, w Google Scholar, to w ogóle nie ma czegoś takiego. W sensie nikt jakoś chyba nie podłapał tego pomysłu, albo przynajmniej może nie pod tą nazwą. I chyba to, w jaki sposób rozumiemy teraz emocje, o czym też opowiadałaś w naszym odcinku o emocjach, też w dwóch częściach, to właśnie to, że ta kora przedczołowa też bierze udział w może właśnie nie produkowaniu emocji, ale no, naszym życiu emocjonalnym, nie? Że jakby tam też wiele można zaobserwować.
Tak, dokładnie. Generalnie jak myślimy o emocjach, to zwłaszcza o tych odrobinę bardziej złożonych, ale też koncepcja złożonych emocji jest i podstawowych jest problematyczna, o czym dowiecie się w książce Anicy Klińskiej. Oraz ewentualnie w podcaście o emocjach. Już tak nawet zaczepiając się na tym biednym ciele migdałowatym, które mam wrażenie ma taką trochę złą prasę, to znaczy z jednej strony ta prasa jest bardzo fałszywa, duża popularność, ale raczej w roli złoczyńcy, a nie tego ważnego hubu, takiego ośrodka połączeń emocjonalnych, jakim jest to ciało migdałowate, bo trochę w poprzednim odcinku rozmawiałyśmy o tym takim pomyśle, czy takiej idei, że konkretne struktury neuronalne są odpowiedzialne za konkretne rzeczy. No i ciało migdałowate jest takim koronnym przykładem tego, że mamy strach, no i strach to ciało migdałowate. I rzeczywiście tak jest, ciało migdałowate jest bardzo istotne w przetwarzaniu bodźców lękowych i niebezpieczeństwa, natomiast wiemy też, że ono generalnie jest zaangażowane we wszystkie procesy i emocjonalne, ale też poznawcze. Jest takim właśnie hubem w tym sensie, że do niego dochodzi i od niego odchodzi mnóstwo połączeń do wszystkich struktur w mózgu. Więc to po prostu jest bardzo ważna struktura, która pośredniczy w bardzo wielu procesach. Mhm.
No i też chyba nadaje znaczenie tym bodźcom, nie? Czy jakby trochę właśnie, czy jakby tutaj, nie wiem, warto się tym przejmować, czy to jest zapach spalenizny, chyba użyłam takiego porównania w książce, czy to jest zapach świeczki, czy to jest zapach przypalonego obiadu, czy nie wiem, dymu, bo się coś pali, nie? Jakiś, nie wiem, budynek.
Tak, dokładnie. I do takiej interpretacji na przykład kluczowe jest połączenie między ciałem migdałowatym i korą przedczołową. I właśnie to te połączenia między strukturami są tym, co wytwarza emocje i wytwarza nasze reakcje na świat. I jest taki bardzo, bardzo prominentny badacz, profesor Luis Pessoa, który w ogóle też stara się jakby odwracać tę dychotomię między emocjami i poznaniem. I właśnie też używa, by opowiada o tych strukturach, które są takimi ośrodkami łączącymi bardzo dużo innych struktur, na przykład podwzgórze czy ciało migdałowate, które w ogóle klasycznie kojarzone są właśnie z układem limbicznym, z emocjami i pokazuje, że one są zaangażowane zarówno w procesy klasycznie rozumiane jako procesy emocjonalne, ale też procesy decyzyjne, poznawcze, to takie chłodne cognition, o którym często myślimy poza kontekstem emocjonalnym. I właśnie on teraz przeforsowuje taką nową narrację właśnie w myśleniu o emocjach, już nawet nie tylko jako bardziej takich właśnie szczegółowych i granularnych i konceptualnie złożonych, ale o tym, że w ogóle między naszym poznaniem i emocjami to jest nie tyle cienka granica, co jej nie ma, co jedne procesy są nieodzownie związane z drugimi. W ogóle po prostu nasze przeżywanie świata to jest taki jeden wielki strumień tych wzajemnych powiązań i przypisywania wag różnym składowym rzeczywistości dookoła nas i w nas. Tylko po prostu o tym też ciężko mówić, bo jakby łatwo posługiwać się takim językiem, w którym właśnie mamy dychotomię albo te trzyczęściowe układy, mamy dobre, złe albo prymitywne, złożone, jedno hamuje drugie. A kiedy już zaczynamy myśleć o tych usieciowionych połączeniach, to zaczynamy tracić język, żeby móc o tym mówić w taki swobodny sposób. Zaczynamy musieć po prostu rozrysowywać grafy jak szaleni i korzystać z bardziej złożonych narzędzi, jakoś to w bardziej taki trudny sposób konceptualizować. Myślę, że to jest bardzo fajne i takie intelektualnie też stymulujące, ale rzeczywiście ciężko się też przekłada, jest taka słaba translacja na język na przykład popularnej nauki. Przez to te niuanse często nie przechodzą do takiej powszechnie dostępnej prasy czy na Instagrama.
No tak, ja sama na to nabrałam właśnie, kiedy pisałam tą część na temat mózgu i emocji, że pomyślałam sobie, no dobra, może to jest zbyt skomplikowane, to może po prostu pójdę tym schematem właśnie opisywania jakby tam jakichś poszczególnych części z podziałem na te trzy. A potem Ola powiedziała, nie, Ania, kasuj to, nie będziesz tutaj takich mitów powielała i co, musiałam wszystko przepisać. Ale warto było.
I przepisała, i książka jest świetna.
No. Także mi się wydaje, że jest to po prostu skomplikowane i też nie każdy musi to do końca rozumieć, ale po prostu miejcie na uwadze, że jest jakiś taki nowy niuans i odchodzimy od tego takiego bardzo prostego i tłumaczącego myślenia.
Tak, i myślę, że po prostu warto właśnie o tym pamiętać, kiedy ktoś wam mówi, że jest jakaś terapia, która wam uleczy wasz mózg gadzi, albo która wam ukoi amygdale. To po prostu też mózg tak nie działa. Oczywiście są sposoby, żeby w jakiś sposób rozwijać i aktywować struktury, które wiemy, że wiążą się z czymś. Tak? Na przykład mamy dowody, że medytacja sprzyja temu, żeby zwiększać czy sprawiać, że połączenia między korą przedczołowym i ciałem migdałowatym są silniejsze, dzięki czemu właśnie dochodzi do lepszego porozumienia. Jedno w lepiej sposób informuje aktywność drugiego, przez co lepiej się regulujemy, tak?
No tak, są też takie opowieści, że właśnie doświadczenie traumy wczesnodziecięcej będzie sprawiało, że to ciało migdałowate jest właśnie nadreaktywne i na przykład częściej wyłapuje te bodźce jakieś tam stresujące, nie? Czy to też gdzieś ma swoje uzasadnienie?
Tak, trochę jak rozmawiałyśmy właśnie o traumie i o tym, to poprzedni odcinek, o tym, co trauma robi z naszymi reakcjami na świat, jakby z tym o wiele bardziej rozregulowanym układem, który sprawia, że reagujemy walką, ucieczką bądź zamarciem w obliczu stresorów. Rzeczywiście tak jest, jakby widzimy po prostu takie atypowe, nietypowe aktywności w mózgu, kiedy patrzymy na mózg osób, które doświadczyły traumy. Natomiast właśnie warto pamiętać, że to się nie sprowadza do pojedynczych struktur, tylko bardziej do połączeń między nimi, do tego przepływu komunikacji. I myślę, że to jest po prostu bardzo ważne, żeby tak o tym myśleć, że nie chodzi o to, że tu jest ciało migdałowate i ono jest jakieś, tylko że te struktury tworzą taką bardzo gęstą sieć połączeń. I nawet jak się wejdzie na jakiś artykuł na Wikipedii albo pierwszą publikację w Scholarze dotyczącą neuronalnych korelatów, czyli tych właśnie neuronalnych podstaw jakiejkolwiek prostej emocji, to otrzymujemy taki komunikat już w abstrakcie tego artykułu, że no, tu jest zaangażowane są struktury korowe i limbiczne i w sumie to też ciemieniowe i w sumie to skroniowe i jeszcze pień tam, czyli jakby nagle cały mózg po prostu. Absolutnie jakby nic to nie mówi na tym poziomie ogólności. Rzeczywiście po prostu tak to działa, że jak się przyglądamy szczegółowo, no to tam wszystko działa ze wszystkim i chodzi już o te bardziej takie złożone wzorce tego, w którym momencie, jak to się przełącza, które struktury są w tym trochę bardziej aktywne. Skomplikowane, ale bardzo fajne, takie bardziej żywe i dynamiczne.
Skoro mózg jest plastyczny, różnie u każdej dorosłej osoby, tak jak mówiłyśmy w poprzednim odcinku, to czy na samym początku, kiedy rodzi się dziecko, to jego mózg jest właśnie najbardziej plastyczny? Tak jak mówiłaś, że u najmniejszych dzieci ten mózg jest najbardziej plastyczny aż do tam 21 roku życia. Czy dlatego właśnie najważniejsze są te pierwsze miesiące rozwoju? Czy to jest fakt, czy mit?
To jest dosyć trudna kwestia. Nie tak łatwo na nią odpowiedzieć. Generalnie jest tak, że w psychologii często mówimy o takiej hipotezie okresów krytycznych, takich rozwojowych okresów krytycznych, czyli takich oknach rozwojowych, w trakcie których muszą się wydarzyć jakieś rzeczy, bo inaczej już się nie wydarzą tak, jak powinny. I ja się na przykład tego uczyłam na studiach w taki sposób i tak mi to zawsze zapadło w pamięć. I wiem, że współcześnie zaczyna się to konceptualizować trochę inaczej. I generalnie raczej jest tak, że właśnie to też w kontekście neuromitów, jak słyszymy, że coś gdzieś się ma zadziać i już później w ogóle się nie zadzieje, nie ma na to szans, to tutaj może nam się zapalić czerwona lampka. Przy czym rzeczywiście jest tak, że tak jak powiedziałaś, mózg dziecka jest bardzo plastyczny i ta plastyczność sprawia, że możemy pewne rzeczy, pewne bodźce przyswajać zupełnie inaczej i to najlepiej obserwuje się w lingwistyce, to znaczy w rozwoju języka. Rzeczywiście wiemy, że jest taki okres w życiu dziecka, kiedy ono jest bardzo małe, kiedy przyswaja i uczy się języka i jest w stanie się go wtedy nauczyć niesamowicie szybko, niesamowicie sprawnie, tak jak później już nie jest. I to nie znaczy, że później nie da się nauczyć języka, ale rzeczywiście jest to o wiele trudniejsze. I dzieci, które są wystawione nie tylko na jeden, ale nawet na parę języków, mogą je przyswoić bez żadnych określonych struktur, które pozwoliłyby im na to uczenie. Tak, no to jest po prostu naturalny proces. No więc rzeczywiście wiemy, że wtedy to jest ważne, żeby dziecko wystawić po prostu na bodźce językowe. Jak to się nie zadzieje, to rzeczywiście to się wiąże potencjalnie z dużymi konsekwencjami natury poznawczej. Natomiast jeżeli mówimy o takich bardziej złożonych sprawach, czy nawet nie złożonych, bo język jest bardziej złożony, ale sprawach dotyczących emocji, przywiązania, bo o tych okresach krytycznych też dużo się mówi w kontekście właśnie stylów przywiązania, o tym, że kiedy jesteśmy dziećmi, no to krystalizują nam się takie schematy wchodzenia w relacje i rozumienia interakcji z innymi ludźmi. Z tymi stylami przywiązania wiem, że też jest tak, że odchodzi się od takiego myślenia, że one są raz na amen i że można je zmienić po prostu w toku życia. Więc jest tak naprawdę mało badań, które powiedziałyby nam jednoznacznie, czy są takie bardzo konkretne momenty i do kiedy one by miały trwać w życiu ludzi, kiedy coś się musi zadziać, bo takie badania by były bardzo nieetyczne. Mamy jakieś anegdotyczne dowody z pojedynczych historii ludzi wychowywanych poza cywilizacją, w lesie albo w jakichś...
Przez wilki.
Przez wilki, w jakichś okropnych warunkach, no i rzeczywiście...
Pozdro, Asia.
No i rzeczywiście wiemy, że to są historie bardzo poważnych zaburzeń i po prostu niedociągnięć rozwojowych, ale dużo rzeczy tam może iść nie tak i nie wiemy na jakim etapie. No a nie prowadzimy na szczęście takich badań, żebyśmy dzieci od matki na pierwsze 3 miesiące czy 2 miesiące życia odstawili. Więc wydaje mi się, że akurat zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, być może są takie badania, których ja nie znam, które pokazywałyby to lepiej, ale ja tak intuicyjnie i opierając się na tym, co wiem, powiedziałabym, że właśnie u dzieci bardzo dużo rzeczy może się zmienić. Jeżeli mamy dziecko, które zostało wyjęte z bardzo traumatycznych okoliczności, jeżeli ono dostanie bardzo dużo wsparcia jeszcze w tym okresie właśnie dziecięcym, czyli powiedzmy jakimś takim przedszkolnym, wczesnopodstawówkowym, tak zupełnie pira ze drzwi, to ono cały czas ma w sobie bardzo dużo potencjału na zmianę i na to, żeby właśnie się te różne wypracowane schematy zmieniły. Właśnie przez to, że neuroplastyczność jest taka duża i że cały czas ono jest podatne na zmianę. Natomiast jeżeli rzeczywiście w tym okresie wydarzyły się rzeczy okropne, jakieś głębokie traumy, głębokie nadużycia, no to to jest coś, co rozwój dziecka, rozwój emocjonalny i społeczny może bardzo poważnie zaburzyć, jeżeli w żaden sposób to nie zostanie możliwie szybko uleczone i zaadresowane.
No właśnie, tu bardzo nam się to łączy z innym zagadnieniem, które jedna z osób przesłała, czyli ten w zasadzie właśnie efekt, że nie pamiętamy naszych wspomnień tam sprzed około 3 roku życia, co na przykład wiele rodziców czy osób wychowujących dzieci nie wiem, tłumaczy może sobie tak, że no jak dziecko płacze, no to przecież nie będzie tego pamiętało, więc może sobie popłakać, a potem okazuje się, że w zasadzie no, dzieci pamiętają to tylko w sposób właśnie ten emocjonalny. I tutaj była taka właśnie hipoteza, czy to ma związek z udziałem hipokampa, czy na przykład to jest dlatego, że jeszcze nie mamy tego hipokampa, czy on jakoś tam źle działa?
Rzeczywiście jest tak, że widać w różnych badaniach, że ilość deklarowanych wspomnień z pamięci autobiograficznej, epizodycznej zwiększa się drastycznie po 4 roku życia. I później już jest ich coraz więcej. Ten 4., 3 rok to jest taka granica, przed którą mało kto ma wspomnienia i też jest duże prawdopodobieństwo, że jak ktoś mówi, że ma, to są takie wspomnienia stworzone. To znaczy nasłuchał się o tym, jak to w wózeczku jeździł, bo mama mu to mówiła, on to wizualizował.
No i też ze zdjęć wiele osób coś tam jakby potrafi sobie dopasować albo zapamiętuje wspomnienie wokół jakiegoś na przykład zdjęcia czy urywku filmu.
Tak. Fun fact, kiedyś bardzo pokłóciłam się o to z moim terapeutą, który był bardzo zdziwiony tym, że nie opowiadam mu, co się działo w 1 roku mojego życia. No to ja mówiłam mu, że nie wiem, co się działo w 1 roku mojego życia, ponieważ w 1 roku życia hipokamp nie ma jeszcze odpowiednich połączeń strukturalnych, żeby konsolidowały się odpowiednio wspomnienia autobiograficzne. On twierdził, że wszystko pamięta. Ciężko było. Nie dogadaliśmy się tutaj. Cały czas uważał, że to być może moja głęboka trauma z 1. i 2. roku życia.
Ale też chyba jest coś takiego, że właśnie im się jest starszym, że starsze osoby mają coraz więcej wspomnień z tych najmłodszych lat, no nie?
Ale to bardziej chyba dotyczy młodości, a nie 1. roku życia.
Ale mój tata właśnie mówi, że ma takie wspomnienie z tego, jak w żłobku bawił się zabawką zebrą. I jest niemożliwe, żeby miał zrobione wtedy zdjęcie. Mój tata też ma wszystkie zdjęcia ze swojego dzieciństwa. To było takie miejsce, w którym nie było nikogo z jego rodziny, kto by mu mógł opowiedzieć tę historię. Więc takie to jest dosyć specyficzne wspomnienie, wydaje mi się. A no w żłobku no to jest mniej niż 3 lata.
No tak. Być może... Tak jest.
Być może kłamie.
Być może kłamie, być może konfabuluje. Ale rzeczywiście tak jest, że są jakieś takie rzeczy, które zapisują się w nas i nie mamy do nich po prostu dostępu. Żeby tak dopiąć ten wątek samego hipokampa, to jest to też trudne do zbadania, ponieważ dzieci nie chcą wchodzić do skanera i nie chcą w nim leżeć bez ruchu, więc bardzo ciężko bada się dzieci. Są na to różne sposoby, ale naprawdę jest to poważna granica metodologiczna, której wielu ludzi nie jest w stanie przejść, bo dzieci się ruszają w skanerze. więc nie mamy aż tylu danych, ale trochę mamy dane ze skanera rezonansu magnetycznego, ale też z FNIRS-a, takiej innej metody, która pozwala dzieciom się ruszać, kiedy patrzy się na ich aktywność mózgową. No ale jak patrzymy właśnie na takie strukturalne obrazy w mózgu małych dzieci, to widzimy, że rzeczywiście ich hipokampy są po prostu, one tam są, tylko są inaczej połączone z innymi strukturami, inaczej się aktywują w odpowiedzi na przywoływanie wspomnień. No i jest taka hipoteza interakcyjnej specjalizacji, która mówi właśnie o tym, że w pewnym momencie pewne struktury specjalizują się w mózgu właśnie przez tworzenie nowych połączeń z innymi strukturami, które już właśnie są efektywne i prowadzą do tego docelowego outcome'u. No i wiemy, że młodsze dzieci rzeczywiście ten hipokamp jest jednak nie tak połączony jak później w dorosłym życiu i na przykład jakieś połączenia aktywują się, kiedy nie powinny się aktywować albo odwrotnie. No więc rzeczywiście coś się innego dzieje. Co nie znaczy, że dzieci wspomnień nie tworzą i co nie znaczy, że można z nimi robić, co się chce, wręcz przeciwnie. Tak jak rozmawiałyśmy, ta neuroplastyczność wtedy jest największa, ale więc przez to wtedy się tworzy ten pierwszy obraz świata, który jeżeli jest wypełniony zaniedbaniem i jakimś cierpieniem, to rzutuje na wszystko, rzutuje na naszą zdolność do wchodzenia w relacje, do przetwarzania emocji. Więc taki młody umysł wystawiony na dużo smutku i bólu i cierpienia po prostu nie rozwinie się tak, jak powinien. I to jest właśnie ten, jak już mówiłyśmy o tych krytycznych okresach, to być może jest to bardzo długi, ale jest to jakiś krytyczny okres, kiedy dziecko po prostu uczy się świata. I jak będzie miało zły model tego świata, to on z nim bardzo długo zostanie i później już rzeczywiście bardzo ciężko będzie go zmienić.
No i to jest chyba też coś, co właśnie opisuje w Bessel van der Kolk w książce Strach ucieleśniony, która w oryginale, no ten tytuł lepiej to oddaje, bo właśnie mówi o tym, że body keeps the score, czyli że nawet jeśli twój umysł, twoja pamięć tego nie ogarnia, to jakby twoje ciało... Jakby to przetłumaczyć?
No, że ciało to po prostu zapamiętuje.
Zapamiętuje, tak.
No, w sumie tak.
I rzeczywiście tak też sobie pomyślałam, że tutaj z jednej strony mówię, że dobra, te dzieci to są takie plastyczne, to się jeszcze oduczą i im się wszystko zmieni, a potem mówię, no dobra, ale o te dzieci trzeba dbać, bo one rzeczywiście to wszystko w nich zapada. I jakby jedno jest trochę... nie jest do końca w kontrze z drugim. Znaczy, że rzeczywiście dzieci chłoną świat jak gąbka i wszystko jest dla nich nowe i wszystko, co przychodzi, jest o wiele bardziej zwielokrotnione w takim dziecięcym umyśle, co sprawia, że jeżeli takie dziecko zostanie zaopiekowane w odpowiednim momencie, to można rzeczywiście z nim bardzo głęboko pracować i jakieś te traumatyczne wydarzenia przepracować, jeżeli zostanie mu zapewniona odpowiednia opieka i ochrona i wsparcie, co się po prostu często nie dzieje w sytuacjach właśnie traumatycznych i w sytuacji różnego rodzaju nadużyć. No ale też dziecko jest bardzo podatne na wszystko. Nie ma żadnych mechanizmów obronnych, one dopiero się mogą wytworzyć, więc wszystko zapada w to ciało, w ten ucieleśniony umysł.
Wow, z jednej strony super, z drugiej strony przerażające.
Dokładnie, no, też miałam taką refleksję.
Dokładnie.
No dobra, ale idąc dalej od tych małych dzieci do dzieci szkolnych, no to jak wchodziłyście do szkoły, to pewnie też słyszałyście to, co ja od moich rodziców. Zresztą moja siostra już mi to powtarza, tak jak mój tata przychodził i mówił, że już pora spać, czy już pora gasić światło, czy coś takiego, no to tutaj pojawiło się takie pytanie o to, czy mózg odpoczywa w nocy i czy na czym polega takie ładowanie mózgu w nocy i dlaczego to jest konieczne i potrzebne i właściwie o co chodzi z tym wpływem snu na mózg. Czy mózg w ogóle kiedykolwiek jest nieaktywny?
Pytanie, co rozumiemy przez odpoczynek? I to jest ważne pytanie, bo jeżeli przez odpoczynek rozumiemy regenerację, to tak, to mózg odpoczywa w tym sensie, że bardzo dużo procesów, które wydarzyły się w ciągu dnia, mają okazję się dopełnić.
Konsoliduje się pamięć.
Skonsolidować, dokładnie tak, konsoliduje się pamięć, procesy uczenia się. Bez snu nie jesteśmy w stanie nauczyć się i zapamiętać niczego. Dlatego wszyscy wykładowcy na psychologii zwłaszcza zawsze nam mówili, nie uczcie się do egzaminu po nocy. Później i tak wszyscy to robiliśmy. I to było okay.
Dokładnie. Ponieważ tak był wymyślony ten tok studiów.
Więc jeżeli rozumiemy sen jako regenerację, to tak. Natomiast jeżeli rozumiemy ten sen czy odpoczynek jako spadek aktywności to nie, bo wiemy, że na przykład w fazie snu REM, czyli tej fazie, kiedy ruszają nam się gałki oczne, niektóre struktury są o wiele bardziej aktywne niż kiedy jesteśmy przebudzeni i generalnie mózg wchodzi w taki stan aktywności, który w ogóle też jest nie, na przykład w fazie non-REM, czyli bez ruchów gałek ocznych, który nie jest, nie da się go rozpoznać w codziennym życiu, chyba że w jakiejś bardzo, bardzo głębokiej medytacji. Ale rzeczywiście jest to taki bardzo wyjątkowy, ten sen jest czymś w ogóle absolutnie fascynującym i to jest jakiś taki stan, w który wchodzimy, który zmienia nam wszystko, sprawia, że możemy funkcjonować jako ludzie, że działa nam pamięć, że możemy się w ogóle uczyć świata, oduczać świata, że działa ta neuroplastyczność, o której dużo mówimy. Te procesy też się dzieją przede wszystkim w trakcie snu.
A właśnie, to jeszcze szybkie pytanie, bo to też gdzieś kiedyś usłyszałam i z dozą wątpliwości to traktuję, że ponoć sny są tak właśnie nielogiczne i dziwne i tak dalej, bo odpoczywa nasza kora przedczołowa, ta racjonalna część.
No i są logiczne.
No, nie mam żadnych dowodów empirycznych, żeby udowodnić tę tezę i też wydaje mi się to...
Mit obalony.
Kolejny, ustrzelony. Natomiast mogę się podzielić moją ulubioną hipotezą, skąd biorą się sny, bo generalnie nie wiem. Jakby nie ma jednolitej koncepcji, dlaczego śnimy. Jest bardzo dużo spekulacji, dużo dowodów empirycznych popierających tę czy inną...
W sensie, dlaczego mamy marzenia senne, nie? No bo dlaczego śpimy, to wiemy. A dlaczego śnimy?
Tak, dlaczego śpimy, to wiemy, bo to jest najważniejszy stan. Nawet dr Matthew Walker w rozmowie z Andrew Hubermanem zarzucił nawet taką wspaniałą hipotezę, że sen to jest w ogóle nasz protostan. Że my jako organizmy wyewoluowaliśmy ze snu do przebudzenia, a nie w drugą stronę. To nie jest tak, że sen wyewoluował jako mechanizm, tylko że my śniliśmy na początku.
Bo jesteśmy stworzeni do spania. To jest cudowne.
Jesteśmy stworzeni do spania. To można wynieść z tego podcastu zdecydowanie. Ja z tym idę na sztandarę. To jest nasz pierwotny stan.
No, jaka jest ta teoria?
Więc moja ulubiona teoria dotycząca snów, którą się bardzo obszernie dzielę, bo uważam, że jest wspaniała, to jest teoria takiego badacza świadomości Erika Hoela, która się nazywa teorią, powiedzmy, nadmiernie dopasowanego mózgu. To po angielsku brzmi overfitted brain theory. I to jest taka teoria, która mówi, że nasze sny, może inaczej, że nasz mózg to jest maszyna predykcyjna, jak już mogło to wpaść w tym podcaście, czyli nasz mózg nieustannie jakby stara się zbierać informacje o rzeczywistości i tworzyć jakiś jej model. Model tego, czym jest rzeczywistość, jak ona w ogóle działa. Ale ponieważ generalnie raczej funkcjonujemy cały czas w tym samym środowisku, nie jest tak, że co chwilę nam się dzieje coś nowego, to istnieje takie zagrożenie, które znają wszyscy programiści zajmujący się data science, że ten model, który budujemy, jeżeli jest oparty na zbyt małej ilości danych, to może być do nich zbyt dopasowany. To znaczy on może być takim pokracznym modelem, który pasuje tylko do tych danych, ale nie jest w stanie jakby reagować i uwzględniać tego, że świat może wyglądać inaczej. I Eric Hoel wysnuł taką hipotezę, że do tego służą nam sny. Że sny służą nam do tego, żeby opowiadać kompletnie inne światy, żeby nasz mózg był w stanie generować inne rzeczywistości, właśnie po to, żeby ten nasz model rzeczywistości się nie przeciążał cały czas tymi samymi danymi, tylko żeby był w stanie pomyśleć świat inaczej, niż go doświadcza na co dzień. I to jest taka piękna teoria, bo on mówi, że do tego służą nie tylko sny, ale też opowieści i narracje i sztuka. Że sztuka i opowieści są takie ważne.
I tripy psychodeliczne.
I tripy psychodeliczne, dokładnie tak. I że jakby to jest taki klucz, który pozwoliłby nam też zrozumieć to znaczenie. Bo te wszystkie rzeczy, te wszystkie opowieści i jakieś dziwne wizje świata pozwalają nam pomyśleć sobie, że rzeczywistość może być inna niż jest i dzięki temu funkcjonować w niej sprawnie. Więc to bardzo piękna teoria, która mówi nie tylko o snach, ale o kulturze, o sztuce, o tym, czym jest dobra sztuka i zawiera w sobie tę obietnicę, że właśnie nasz mózg jest w stanie pomyśleć rzeczywistość inaczej. Jesteśmy w stanie generować nowy świat. Więc bardzo to lubię. To jest moim zdaniem ładna teoria.
Myślę, że to super dobry wątek do przejścia do afantazji, która w ogóle pojawiała się w naszych wiadomościach i w mailach od was. A to nie był temat, który jeszcze adresowałyśmy. A fantazja, która ma dotyczyć tylko albo aż 3% ludzkości.
Nie no, 3% to jest dość dużo, to tak jakby...
Nie no, to dużo.
Trzech z naszych znajomych na 100?
No kumam.
To jest bardzo dużo.
Cleo, a opowiesz jeszcze, czym jest afantazja?
W sensie, no to, że ktoś nie ma po prostu wyobraźni.
Nie ma wizualnej wyobraźni, czyli myśląc o rzeczach, nie wizualizuje ich sobie w głowie. Nie widzi obrazów, tylko myśli o koncepcjach. Że to w ogóle jest ciekawe.
No to, że autystyczne osoby też często mają różne sposoby myślenia. Temple Guardian o tym mówiła.
To od razu złapmy to, bo rzeczywiście jest tak, że z badań wynika, że afantazja relatywnie często może się łączyć ze spektrum autyzmu. Czyli osoby na spektrum autyzmu mają większe prawdopodobieństwo deklarowania afantazji. Oprócz tego, co było na mnie bardzo ciekawe, afantazja może się łączyć z synestezją, co jest dziwne, bo synestezja kojarzy nam się właśnie raczej z takim bardzo takim bogactwem doświadczeń, również tych wizualnych, a tu się okazuje, że to idzie w parze. No i ja przyznaję, zrobiłam taki szybki przegląd badań, bo ta afantazja to jest dosyć nowy fenomen. W sensie o nim się zaczęło pisać niedawno, jakieś takie nowe badania są niedawne, więc też patrzyłam, co z tą dystrybucją w populacji, jakby ile jest tych ludzi. I rzeczywiście to jest liczba, do której ja też trafiłam, patrząc na badanie własne. To nie była metaanaliza, bo jeszcze ich nie ma, więc było to badanie, które najpierw było robione na małej próbie, a później na większej próbie i dwukrotnie otrzymano podobną estymatę, czyli mniej więcej 3-4%. Przy czym ta taka bardzo skrajna forma afantazji, taka, że rzeczywiście zero wizualek w głowie whatsoever, to był niecały 1%.
Ja raz miałam okazję rozmawiać właśnie na ten temat z osobą, to nie wiem, czy jest w spektrum, nie powiedziała mi tego, więc nie będę tu spekulować. I ta osoba powiedziała, że właśnie nie myśli w taki sposób, że słyszy swój głos, albo że sobie gada do siebie, to a propos naszego odcinka o chatter, ani nie widzi jakichś tam obrazów. Jeśli chce na przykład sobie coś przećwiczyć, na przykład przećwiczyć coś, co musi powiedzieć, to tak, może to zrobić, ale jakby defaultowo myśli bardziej konceptami. I ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to jest, bo mój default to jest po prostu gadanie do siebie non-stop. Więc jakby ciężko mi sobie wyobrazić, jakby to było myśleć tylko tymi konceptami, ale brzmi to ciekawie.
Dobra, ale to w ogóle jest bardzo ciekawe, że mamy te różne umysły i te różne sposoby myślenia i możemy właśnie mówić, a fantazji jest też słowo na podobną, nie wiem, przypadłość, tylko że zamiast braku obrazów dotyczy ona braku dźwięków, to się nazywa anauralia, czyli właśnie w ogóle nie myślicie dźwiękami, nie pojawiają się te dźwięki. I że rzeczywiście generalnie wydaje nam się, że wszyscy myślimy tak samo i że możemy się mniej więcej dogadać i możemy, no bo ewidentnie się dogadujemy, ale jednak te nasze umysły funkcjonują zupełnie inaczej.
No z jednej strony tak, a z drugiej strony żyjemy w całkowicie konserwatywnym świecie, konformistycznym, takim, w którym mało dyskutuje się o tym, jak ktoś myśli i ta otwartość na to, jak różnie myślimy i jak możemy z tego korzystać, jest bardzo niewielka, moim zdaniem.
No myślę, że dopiero się to zmienia.
Tak, ale myślę, że właśnie tak, że to się powoli zmienia i rzeczywiście te ruchy samorzutnicze, coraz więcej rozmów o neuroróżnorodności, myślę, że bardzo teraz dużo zmieniają w takim pejzażu myślenia o mózgu, o ludziach i o tym, jak ci ludzie wchodzą ze sobą w interakcje. Myślę, że dyskurs dookoła tego bardzo się zmienia.
Tak jak już wielokrotnie podkreślałyśmy, każdy może myśleć trochę w inny sposób i to w ogóle, w jaki sposób myślimy, nasza świadomość jest nadal też bardzo nieodkrytym efektem naszego działania, naszego mózgu. Tak samo jak efekt znany jako nocebo, czyli przeciwieństwo placebo, czyli z kolei taki efekt, w którym możemy sobie coś po prostu wmówić. I na przykład jeden z takich nadesłanych mitów do weryfikacji mówił o tym, czy mózg faktycznie potrafi wmówić sobie chorobę i czy wtedy ciało faktycznie reaguje zgodnie z tym wyobrażeniem. Czyli na przykład jeśli to mnóstwo fantastycznych badań na temat tego odwrotnego efektu, czyli na przykład placebo, były takie, że jeśli pacjent dostaje właśnie pigułkę, która ma, nie wiem, jest próbą kontrolną i teoretycznie jest tam, nie wiem, cukier czy coś innego, ale właśnie ktoś bardzo wierzy, że to jest jakaś terapia przeciw rakowi, to faktycznie ten nowotwór może się tam, nie wiem, cofnąć. A kiedy mu to odkłamiesz i powiesz, że no, ale pan był w grupie placebo, bo przecież tutaj nie było żadnej terapii, no to ten rak wraca, nie? I wiecie, takie niesamowite efekty, które w ogóle nikt nie chce uwierzyć, że to prawda, no ale jednak przynajmniej Tak, tak miałam na studiach, na całym semestrze poświęconym z efektowi placebo. No i z tego, co pamiętam, to jest to efekt nadal niewytłumaczony do końca. Trochę też mówiłyśmy o tym w odcinku o mindset, czyli właśnie o tych efektach, kiedy bardzo w coś wierzymy. A ty, Ola, co o tym wiesz?
No tak, myślę, że to bardzo dobrze podsumowałaś i odpowiedziałaś na to pytanie, czyli czy jeżeli wmówimy sobie chorobę, to możemy w nią na tyle uwierzyć, że zachorujemy, i rzeczywiście tak, to tak jak powiedziałaś, jest tak zwany efekt nocebo, czyli taki efekt, negatywny efekt naszych przekonań, który przekłada się na bezpośrednią fizjologiczną reakcję zgodną z tymi przekonaniami. Tutaj właśnie możemy mieć na przykład zwiększone efekty uboczne leków, albo nadwrażliwość czuciową, albo hiperalgezję, czyli zwiększone odczuwanie bólu. W takich skrajnych przypadkach nawet mówi się o takim zjawisku śmierci wudu w różnych kulturach na świecie, czyli o ludziach, którzy umierali, naprawdę stawało im serce, bo myśleli, że ktoś na nich rzucił klątwę. No i tłumaczy się to właśnie tym efektem nocebo, że to było dla nich coś tak przerażającego, że prowadziło do udaru albo do zawału. I rzeczywiście nie mamy do końca pomysłów, jak to działa. Wiemy, że w przypadku efektu placebo, że mogą tutaj grać rolę różnego rodzaju przekaźniki czy endorfiny, które nas jakoś koją w różnych sytuacjach w przypadku efektu nocebo, no to też po prostu mówimy o jakimś takim stanie, w który wchodzimy, w którym jesteśmy, kiedy bardzo wierzymy, że powinniśmy w nim być, i to generalnie pasuje do tej koncepcji trochę, o której mówiłyśmy, czyli tego mózgu jako maszyny predykcyjnej. Bo jeżeli nasz mózg cały czas stara się jakoś antycypować, co nas czeka, czy tworzyć ten model świata, no to jeżeli w tym modelu świata zawrze się taka informacja, że to, co się dzieje, to jest choroba, albo że czeka nas coś złego, no to rzeczywiście nasze ciało jakby za tym podąży. I oczywiście te efekty mają swoje naturalne granice. Nie jest tak, że się wyleczymy albo umrzemy, co pomimo tego, że rzeczywiście takie rzeczy są gdzieś raportowane, ale raczej oczywiście mamy tutaj pewne wartości brzegowe. Ale jest tak, że jeżeli mówimy o efekcie placebo i nocebo, to ten taki top-down proces, czyli te przedzałożenia na temat świata, mogą wpływać na to, jak nasze ciało będzie się do niego ustosunkowywać.
A powiedz jeszcze trochę o tym, o tych symulacjach, bo też wspomniałyśmy o tym, ale to też jest właśnie chyba taka jedna z teorii, która teraz zaczęła się pojawiać jakby w takim popularnym dyskursie, ale też chyba nie jest... Ostatnio słucham jakiegoś podcastu, w którym też było to powiedziane, że nadal nie jest to taka teoria, że okej, to już teraz wiemy, że to tak działa mózg, nie? Że niby właśnie można to w ten sposób tłumaczyć, ale naukowcy chyba są trochę ostrożniejsi niż w przypadku innych teorii i aż tak w to nie wierzą. Chcesz powiedzieć jeszcze w paru zdaniach dla osób, które może zastanawiają się, o co chodzi i nie mają pojęcia?
O teorii mózgu predykcyjnego? Mhm. Dobrze, to generalnie jest taka teoria właśnie, która zakłada, że nasz mózg tworzy modele rzeczywistości. W tej teorii myślimy o mózgu jako o takiej czarnej skrzynce, która zaczyna z zerowymi informacjami na temat świata i dostaje jakiś input, jakieś informacje na temat tego świata, ale one na początku są zupełnie chaotyczne. I to jest ten stan, kiedy jesteśmy dziećmi. I powoli z tych chaotycznych informacji jakoś zaczynamy składać spójną rzeczywistość, bo wedle tej teorii podstawową cechą mózgu nie tyle jest przetwarzanie bodźców samo w sobie, co antycypowanie, co nas czeka za chwilę, czyli właśnie przewidywanie tego, czego możemy się spodziewać z rzeczywistości. W związku z tym nie jest tak, że rzeczywistość, którą postrzegamy, to jest prawda, to jest ta materialna rzeczywistość, która nas otacza, tylko to jest pewna nasza właśnie predykcja, pewien taki model, taka i trochę iluzja, którą sobie tworzymy właśnie gdzieś na pograniczu tych bodźców, które do nas idą, i różnych przekonań na temat świata. No i są różnego rodzaju paradygmaty, które w jakiś sposób potwierdzają tę teorię, pozwalają nam myśleć, że tak ona działa, że to, co widzimy, w dużej mierze zależy od tego, co spodziewamy się widzieć, albo zależy od kontekstu. No i rzeczywiście jest to jakiś sposób na wyjaśnienie bardzo wielu efektów i takich czysto percepcyjnych, czyli taki ładny teoretyczny model, który pozwala nam w ogóle zrozumieć, jak mózg może poruszać się po rzeczywistości, jak z tych szczątkowych informacji wytwarza jakiś jej obraz. No ale oczywiście, tak jak mówisz, to jest tylko model i z modelami jest tak, jest takie bardzo słynne powiedzenie George'a Boxa, przynajmniej jemu przypisywane, że wszystkie modele się mylą, wszystkie modele są złe, ale niektóre są skuteczne. I tak samo jest z teoriami naukowymi, że wszystkie są nie do końca trafione. To nie jest tak, że ten mózg naprawdę jest jakąś taką maszyną obliczeniową, gdzie tam latają cyferki.
Tylko w taki sposób go rozumiemy.
Tylko to jest jakiś sposób, dokładnie, operacjonalizowania tak na naszym poziomie, konceptualizowania pewnych mechanizmów i procesów, które w tym mózgu się wydarzają. I dzięki temu możemy po prostu jakby uchwycić ten taki element w naszej percepcji i w poruszaniu się po świecie, który nie wynika tylko z tego, że jakieś bodźce do nas przychodzą i my reagujemy na nie bezpośrednio, tylko już te bodźce wchodzą do całej tej skomplikowanej aparatury, jaką jest nasz mózg, który już wcześniej ma tam cały świat funkcjonujący w tej głowie.
No i to chyba też łatwo wytłumaczyć takimi życiowymi przykładami, że na przykład no, działamy w jakiś automatyczny sposób, mamy jakieś swoje nawyki, nie wiem, na przykład jeśli jest jakaś przedmiot, który myślimy, że jest ciężki, a tak naprawdę jest lekki, to automatycznie nie, jakiś tak bardziej zamaszysty ruch wykonujemy, nie? Albo na przykład jeśli po zerwaniu z chłopakiem, czy dziewczyną, czy inną osobą, na przykład widzimy jakiś śmieszny mem, to chcemy go wysłać tej osobie, ale potem dopiero przychodzi taka myśl, że no nie jesteśmy już razem, więc nie mogę go wysłać, nie? I to są wszystkie takie rzeczy, które nasz mózg automatycznie chce zrobić, znaczy nasz mózg chce zrobić, automatycznie chcemy zrobić, ale no, okazuje się, że musi być ta korekta, bo na przykład już nie można.
Tak, dokładnie. No i też ona przede wszystkim pozwala też nam zrozumieć na przykład istotę objawów wytwórczych w schizofrenii, które można właśnie rozumieć jako błąd predykcji, jako cały czas nasilający się błąd predykcji. To znaczy, że model świata osoby, która mierzy się z kryzysem psychotycznym, jest zupełnie nieprzystający do tych bodźców, które dostaje. I cały czas otrzymuje taką informację, że coś jest nie tak. Dziwnie przypisuje wagi w tym modelu. Ta rzeczywistość jest przez to taka wypaczona i niezrozumiała, albo odbierana zupełnie inaczej niż w mózgu osoby, która nie mierzy się z tym zaburzeniem. Więc na przykład ja też pisałam trochę o tym modelu w swoich publikacjach, które właśnie pisałam na podstawie badań z pacjentami ze schizofrenią, żeby wytłumaczyć różnego rodzaju objawy i symptomy, które u nich obserwowaliśmy.
No i chyba też w podobny trochę sposób działa pamięć, nie? Że pamięć nie jest taka... To dzięki temu też można jakoś zrozumieć tą teorię, przynajmniej ja sobie tak ją jakoś układałam w głowie, że pamięć nie jest jakimś takim mechanizmem bez wad, że ja sobie teraz chcę przypomnieć, co robiłam 2 dni temu, tylko to mi się trochę zlewa z tym, co robiłam przez cały tydzień i na przykład myślę sobie, że a no dobra, no to był ten dzień, gdzie na przykład oglądałam ten serial, a potem mam dopiero takie nie, no przecież to był w ogóle inny dzień, byłam, nie wiem, gdzieś indziej i...
Nie, no bo byłaś chora, Ania, tyle czasu.
No tak, ale w takim znaczeniu, że te wspomnienia łatwo się ze sobą zlewają i to wydobywanie z pamięci też jest najpierw jakąś taką właśnie symulacją trochę tego, co się faktycznie stało i dopiero jak mam więcej wskazówek, to jestem w stanie tą historię jakoś bardziej opowiedzieć szczegółowo.
Tak.
Tak to rozumiem.
Myślę, że to jakby bardzo fajna intuicja i w ogóle jeśli chodzi o pamięć, to jest... Super ciekawy temat, już trochę o nim gadałyśmy, ale o pamięci to ja bym mogła z wami nagrać cały odcinek. Bo to jest dla mnie tak fascynujące, że my właśnie też nie wiemy do końca, jak działa pamięć, czym jest pamięć, są różne jej rodzaje, ale jak ona się mapuje w naszym mózgu. Jakby odpowiedzieć na pytanie, gdzie są wspomnienia w mózgu, to jest prawie niemożliwe, jest fascynujące. Wiemy, że hipokamp jest ważny i... że wspomnienia konsolidują się w trakcie snu, już też o tym mówiłyśmy tutaj, i co dalej? Jakby to jest niezwykłe. Tak jak wspominałyśmy, Kleo, ty mówiłaś o tym, że twój dziadek wspominał o jakichś swoich...
Mój tata, tak.
Twój tata o wspomnieniach ze żłobka. No i, ale rzeczywiście wiemy, że starsi ludzie potrafią nagle zacząć mówić na przykład w języku, którego uczyli się bardzo dawno i którego teraz już nie pamiętają, a nagle im się to przypomina. Więc w naszym mózgu są te wszystkie rzeczy, do których nie mamy dostępu, a jednocześnie też wiemy, że sprawny umysł sprowadza się, czy też opiera się na tym, że jakieś rzeczy musimy zapominać i że są osoby, które nie zapominają i to prowadzi do jakichś strasznych konsekwencji poznawczych.
O matko, a są też osoby, które pamiętają dokładnie daty i każdy dzień, co robiły. Znam taką osobę, która jest w stanie przypomnieć po prostu wow.
No są też osoby z pamięcią eidetyczną, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, czyli z pamięcią właśnie wizualną, jakby, jak to się mówi, fotogeniczną, ale tak dokładną, że rzeczywiście są w stanie przywołać każdy jeden szczegół. No jest to absolutnie fascynujące, ale tak jak mówię o pamięci, to cały odcinek, bo pamięć i mózg i umysł to jeszcze ocean długi i szeroki.
Mamy tyle odcinków do nagrania, kiedy już myślimy, że nie mamy o czym nagrywać.
Każde z tych zagadnień mogłoby być osobnym odcinkiem, naprawdę, to jest takie fascynujące w tym. I dlatego neuromity są takie głupie.
Kochani, głosujcie w komentarzach, który odcinek chcecie najpierw usłyszeć.
Neuromity dlatego są głupie, bo one upraszczają te zagadnienia, które są takie ciekawe.
Mózg od wieków pozostaje zagadką dla przeróżnych cywilizacji, naukowców, badaczy, ale też dla zwykłych śmiertelników. Coraz więcej pytań pojawia się w kwestii tego, jak możemy na niego wpływać, ale też jak on może wpływać na nas. Na pewno nie jesteśmy w stanie znaleźć wszystkich odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Ale jedno jest pewne. Mózg i jego odkrywanie może być wspaniałą przygodą dla nas wszystkich.
Dziękujemy, Kleo, za to piękne podsumowanie. Szkoda, że nie przeczytała tego Krystyna Czubówna, bo myślę, że byłoby to wspaniałym dopełnieniem tego odcinka.
Szkoda, że przeczytałam to chore ja i wymyśliłam to na poczekaniu.
Może w alternatywnej wersji tego odcinka właśnie będzie to takie zakończenie. Albo David Attenborough.
Właśnie, David Attenborough by tutaj też zrobił robotę. Ale Kleo, wypadłaś wspaniale. Będziesz trzecia w tej trójce.
Dobra.
Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że może choć trochę rozjaśniłyśmy Wam naszymi rozkminami na temat tego, jak działa mózg, a jak nie działa. Dziękujemy naszym wiernym patronom, patronkom. Dziękujemy też Oli, która spędziła z nami wspaniałe 3 godziny rozkminiania tego, co usłyszycie pewnie w półtorej łącznie. Dziękujemy nam, że nam się chce. Dziękujemy Wam, że słuchacie.
Co to jest, koniec sezonu, czy co?
Dziękujemy Wam, dziewczyny.
Nie, po prostu dziękuję.
Kończymy współpracę.
Just gratitude.
Jeśli chcecie, możecie zostawiać nam oceny na Apple Podcasts i na Spotify. Wszystkie odcinki są też na YouTubie, gdzie możecie zostawiać komentarze pod nimi. Na przykład, jeśli chcecie, żeby któryś z wątków wspomnianych rozwinąć w formie odcinka podcastu. O tym możecie też pisać na naszej grupie na Facebooku, która jest zamknięta i na której możecie wypowiadać się również anonimowo. Zapraszamy Was do wspierania podcastu i Fundacji Można Zwariować przez Patronite. Naszym patronom i patronkom wysyłamy co miesiąc ciekawy newsletter. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Thank you for your interest in science. A to nie ten podcast.
Thank you, Athletic Greens, for not sponsoring us.
Athletic Greens, please notice me. Send me free stuff.
Proszę, wchodźcie na rynek polski. Mamy za mało suplementów w Polsce.
Do usłyszenia.
Pa, dziękujemy Wam.